Dzień dobry. Zgodnie ze złożoną ostatnio obietnicą kontynuuję podcast Glosa. Dzisiaj odcinek 57. Porozmawiamy o książce ze Skandynawii. Goszczę w studiu panią Bożenę Kojro, która jest wydawcą i tłumaczem książki Fantastyczne samobójstwo zbiorowe. Chciałem się zapytać pani najpierw, cóż to jest za autor, bo książka jest nowa, ale autor też jest raczej w Polsce nieznany.
Dziękuję bardzo za zaproszenie do studia i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę powiedzieć kilka słów na temat właśnie pisarza fińskiego z Finlandii, Arto Paasilinny, który no, wszędzie w Europie już cieszy się ogromną popularnością i wydaje mi się, że właśnie przyszedł czas na Polskę. Arto Paasilinna jest zwany w Finlandii takim narodowym terapeutą. Pisarz, który gdzieś mniej więcej od połowy lat 70. pisze co roku regularnie jedną powieść. Są to powieści z elementami humorystycznymi, przy których czytelnik śmieje się, ale książki, które opowiadają jednak o prawdziwych takich problemach ludzkich. I Arto Paasilinna znany jest z tego, że kocha takich zwykłych ludzi, ludzi, którzy nie wyróżniają się specjalnie niczym szczególnym, ale którzy no, często mają takie problemy życiowe, są albo nieudacznikami, albo cierpią na jakieś depresje.
Może to wynika z tego, że autor był dziennikarzem i też zajmował się takimi tematami społecznymi.
Tak, autor był dziennikarzem, nawet prowadził swoją gazetę, ale w końcu rzucił wszystko i zaczął pisać powieści i zdaje się, że podjął bardzo dobrą decyzję, bo jego powieści wydawane są w ogromnych nakładach w Finlandii, no i od jakiegoś czasu również w kilku takich dużych krajach europejskich, Francja, Niemcy, Włochy, Francuzi kochają Paasilinnę, jak tylko coś napisze nowego, to od razu kupują prawa do tej powieści i tłumaczą. Nie dość tego, krytycy francuscy, którzy są raczej dosyć tacy, no, wybredni, piszą bardzo pochlebne recenzje na temat twórczości Paasilinny i zastanawiają się właśnie, na czym polega jego fenomen. Niektórzy twierdzą, że pewnie dlatego, że Paasilinna umie skonstruować, napisać taką przyzwoitą, dobrą opowieść, którą naprawdę znakomicie się czyta, a jednocześnie jest ona taka poruszająca, przemawiająca właśnie do ludzi, do zwykłych czytelników.
Co w Polsce tego autora możemy przeczytać?
Oprócz właśnie Fantastycznego samobójstwa zbiorowego można przeczytać jeszcze w języku polskim Wyjącego młynarza. Jest to pierwsza powieść Paasilinny, która ukazała się w Polsce, do której kupiliśmy prawa i no, też polecam z czystym sumieniem, dlatego że Wyjący młynarz jest powieścią zabawną, ale też taką powieścią w cudzysłowie terapeutyczną. Też główny bohater ma problemy, może nie psychiczne, ale emocjonalne i jak mu się robi smutno, to wyje wieczorami i w ten sposób jakoś się uspokaja i z tym, że no, oczywiście wpada w konflikt z mieszkańcami wsi, w której ma młyn.
No, przeszkadza im to wycie, tak?
Tak, mieszkańcy oczywiście uważają, że to jest coś okropnego, dziwnego, jak tak można się zachowywać, w związku z czym wysyłają go na siłę do szpitala psychiatrycznego, ale udaje mu się stamtąd uciec, no i potem chowa się w lasach lapońskich. Rzecz w ogóle, cała powieść dzieje się w Laponii, także książka ta jest warta, godna polecenia, między innymi dlatego, że zawiera no, bardzo piękne opisy przyrody lapońskiej, a Laponia jest, proszę mi wierzyć, taką krainą, która różni się zupełnie od innych obszarów Europy i jest przepiękna zarówno zimą, jak i latem.
To chwilę porozmawialiśmy o tym, jak wygląda Laponia i o Wyjącym młynarzu, a za chwilę wrócimy do książki Fantastyczne samobójstwo zbiorowe i o niej trochę szerzej sobie porozmawiamy. Arto Paasilinny, Fantastyczne samobójstwo zbiorowe, to jest nowa książka w Polsce i o tej książce dzisiaj rozmawiam z panią Bożeną Kojro. pani przetłumaczyła tę książkę, więc prawdopodobnie zna ją najlepiej w Polsce. Proszę powiedzieć pokrótce, jaki jest temat tej książki. Znaczy, no, tytuł już trochę mówi, ale ja kiedy pierwszy raz tę książkę zobaczyłem, to miałem wrażenie, no tak, no taka ciemna okładka, fioletowa i tutaj jeszcze jakieś samobójstwo, to pewnie jakiś ponury koszmar. A cóż to jest tak naprawdę?
Tak, to tytuł jest rzeczywiście trochę przewrotny, bo fantastyczne samobójstwo zbiorowe, chociaż słowo fantastyczne może trochę już sugerować, że coś jest nie tak z tym tytułem. I faktycznie jest to opowieść o grupie osób, które postanawiają popełnić samobójstwo, ale wspólnie w tym celu wynajmują autokar. Jadą autokarem przez całą Europę, od przylądka północnego, Nordkap, aż do Portugalii, do Sagres, i wszędzie szukają miejsca odpowiedniego na godne popełnienie samobójstwa. Ciągle staje im coś na przeszkodzie. Przy okazji wydarzają się różnego rodzaju prześmieszne sytuacje. Spotykają ich różne tragikomiczne, niekiedy przygody.
No właśnie, ja mam wrażenie czasem, że największą przeszkodą, jaka staje na ich drodze, to jest dobry humor i radość życia tak naprawdę. No tutaj parę razy pojawia się takie wyrażenie, że samobójcy bawili się doskonale na przykład.
No więc właśnie, to są takie paradoksalne sformułowania, paradoksalne zdania, które Paasilinna formułuje w sposób jak najbardziej poważny, ale poprzez zderzenie właśnie z takimi komicznymi sytuacjami wywołują te zdania w czytelniku uśmiech. Ja, kiedy tłumaczyłam tę książkę, to przyznam się szczerze, wielokrotnie śmiałam się na głos i jakoś tak, no, wprawiała mnie ona w bardzo dobry humor, chociaż cała książka od początku do końca jednak mówi o samobójstwie, o jakimś takim smutku, czy depresji, czy w ludziach, która powoduje chęć zakończenia życia, popełnienia samobójstwa. A jednak mimo wszystko zawsze osoby, które tworzą tę grupę, znajdują jakiś tam powód, żeby albo to samobójstwo odsunąć w czasie, albo no w końcu, pewnie tutaj nie zdradzę specjalnie,
no właśnie,
zakończenia.
Za dużo nie zdradzajmy, żeby... ale no rzeczywiście tutaj ten wątek jakiejś radości, czerpania z życia się pojawia. I ja mam też wrażenie, że ta książka może odnieść pozytywny skutek dla osób, które sięgną po nią właśnie z myślami samobójczymi.
I to ma pan rację, dlatego że Paasilinna wprost, na przykład w rozmowie ze mną, wprost powiedział, że wielokrotnie ludzie, którzy czytali tę książkę, podchodzili do niego gdzieś tam w miejscach publicznych i stwierdzali, że po przeczytaniu tej książki myśli samobójcze znikały. I raz nawet jakiś człowiek stwierdził, że książka ta uratowała mu życie, co jest taką, no, takim argumentem dosyć poważnym już, bo jednak, tak jak Paasilinna tutaj pisze na początku drugiego rozdziału, z życiem nie można żartować. O ile ze śmiercią można, to z życiem raczej nie można żartować. I jest to taka, wydaje mi się, duża zachęta do przeczytania tej książki. Ona faktycznie powoduje, że nabieramy dystansu do świata, do tych problemów, czasami drobnych problemów, które na co dzień jednak często wydają nam się ogromnie jakieś takie trudne i w ogóle nie do przezwyciężenia. A Paasilinna, pokazując na przykładzie takiej grupy różnych postaci, różnych indywidualności, często takich, no, rzeczywiście pokracznych, komicznych ludzi, którzy no nie wiedzą w zasadzie, jak żyć dalej. Jest tutaj taka postać pułkownika, któremu umarła żona i który już jest na emeryturze. Wydawałoby się, że wszystko w porządku. No, często się zdarza tak, że umiera współmałżonek, no ale on popadł w wielką depresję, w smutek i chce właśnie już skończyć z życiem. Czy postać też jedna z głównych bohaterek, wicedyrektorka szkoły, która jest wyśmiewana przez swoje koleżanki i która czuje się jakaś taka niespełniona w małym miasteczku, takim z taką duszną atmosferą, też uważa, że w zasadzie nie ma po co żyć i myślę, że tutaj też nie zdradzę specjalnie historii, jeśli powiem, że ma takie bardzo fajne zainteresowanie, to znaczy lubi zwiedzać cmentarze, tak.
To już się pojawia na początku książki, więc rzeczywiście to hobby jest nam dosyć szybko już przekazane, informacje o tym hobby. No właśnie, te postaci są takie, tak jak pani wspomniała jeszcze na początku naszej rozmowy, bardzo ludzkie, prawda? Tacy zwykli ludzie, których można spotkać, no pewnie nie tylko w Finlandii, ale również w Polsce. I jednocześnie są to ludzie, którzy jakoś zmieniają się w czasie tej książki, ale jednocześnie to nie jest jakaś Bildungsroman, która w jakiś nachalny sposób nam mówi, że tak samo powinieneś się zmienić.
No więc właśnie, to jest książka, która podczas czytania jej w zasadzie ta zmiana w nas następuje tak niezauważalnie. Najpierw oczywiście przejmujemy się tymi problemami bohaterów, ale później jakoś tak też zaczynamy razem z nimi dobrze się bawić, śmiać. Tak jakoś naturalnie wchodzimy w ten świat bohaterów i tak jak pan powiedział, rzeczywiście Paasilinna stosuje takie nienachalne metody przekonywania nas, że świat jednak jest dość dobrym miejscem na życie, na ułożenie sobie życia, na przeżycie go, chociaż w niektórych miejscach bohaterowie czasami się denerwują i twierdzą, że już koniec, już dalej się tak nie da żyć, że należy z tym życiem skończyć, ale...
Ale właśnie mając jak gdyby w perspektywie to zakończenie życia, to mogą dzięki temu żyć jeszcze pełniej, czy w sposób bardziej szalony.
No właśnie, stwierdzają, że skoro i tak zostało im niedużo tego życia, kilka dni, może kilka miesięcy, kilka tygodni, może kilka miesięcy, to w końcu cóż to takiego, mogą pozwolić sobie na pełne szaleństwo i zaczyna się, powiedzmy, ta historia, którą ja kiedyś określiłam jako jazda bez trzymanki, to znaczy ona po prostu tak się rozwija i potem już w sposób taki szalony galopuje do końca. Paasilinna jest znany z tego, że pisze krótkimi, takimi dość nieskomplikowanymi zdaniami, co pozwala właśnie tę historię tak czytać bez, powiedzmy, takiego ogromnego wysiłku intelektualnego,
tak,
ale jednocześnie jednak,
bardzo łatwo, to
tak,
prawda.
A jednak jednocześnie jest to taka literatura, wydaje mi się, że jednak na wysokim poziomie,
no z pewnością,
prawda?
To nie jest jakieś marne czytadło, to muszę przyznać. Dziękuję bardzo za rozmowę o tej książce.
I ja serdecznie dziękuję, zapraszam do literatury Paasilinny.
A ja rozstaję się z wami do następnego odcinka podcastu Glosa. Paweł Adam Piotrowicz, dziękuję, do usłyszenia.